Witam Państwa, jest środa, 29 kwietnia, minęła godzina 18. Ja nazywam się Cezary Głosowicz, zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś o śmierci już 28 osób zakażonych chińskim koronawirusem. W poniedziałek zmarło 27 osób, wczoraj 34. W sumie w Polsce z powodu COVID-19 zmarło już 624 osoby. Resort poinformował dziś o wykryciu 422 nowych zakażeń chińskim koronawirusem. Do tej pory w Polsce zdiagnozowano ich już 12640. W poniedziałek zdiagnozowano 285 osób, a wczoraj 316. Wyzdrowiało 3025 osób. Minister zdrowia Łukasz Szumowski powiedział dziś, że obecnie w Polsce więcej osób zdrowieje niż ulega zakażeniu. Przypomniał też o obowiązku noszenia masek. Wczoraj jechałem do pracy rowerem i ogromna rzesza ludzi na ulicy albo nie miała maski w ogóle, albo miała ją zsuniętą na brodę. To nie jest odwaga, to nie jest pokazanie, jak ja jestem dzielny i nie boję się wirusa. To jest lekceważenie tego, że mogę zakazić innych. To jest objaw egoizmu. Dlatego bardzo proszę i bardzo apeluję w przestrzeni publicznej, zakładajmy maski, powiedział minister zdrowia. Rząd wprowadza drugi etap znoszenia obostrzeń związanych z epidemią. Dziś premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Łukasz Szumowski przedstawili szczegóły drugiego etapu znoszenia obostrzeń. Od 4 maja zostaną otwarte hotele i galerie handlowe. Na terenie galerii będzie obowiązywać ograniczona liczba klientów, czyli jedna osoba na 15 metrów kwadratowych. Od 4 maja zostaną również przywrócone zabiegi rehabilitacyjne, jednak salony masażu wciąż będą zamknięte. Otwarte zostaną również niektóre instytucje kultury, takie jak muzea czy biblioteki. Od 6 maja mogą zostać otwarte żłobki i przedszkola, jednak w przypadku każdej placówki decyzja ma być podejmowana przez organ założycielski. Warunki otwarcia będą określały wytyczne ministra zdrowia. Rodzicom, którzy nie będą mogli oddać swoich dzieci do przedszkola lub żłobka, będzie przysługiwał zasiłek rodzicielski. Premier Morawiecki zaznaczył jednak, że wciąż z domu można wychodzić tylko do pracy, po zakupy i w sytuacjach życiowo koniecznych. Zapowiedział, że kolejne etapy luzowania obostrzeń będą ogłaszane co 2 tygodnie. Ekspert twierdzi, że nie istnieje prawna możliwość przekazania spisu wyborców Poczcie Polskiej. TVN24 dotarło do ekspertyzy sporządzonej dla Biura Analiz Sejmowych przez konstytucjonalistę z Uniwersytetu Wrocławskiego doktora habilitowanego Michała Bernaczyka. Według opinii konstytucjonalisty w obowiązującym porządku prawnym według stanu na 25 kwietnia nie ma możliwości udostępnienia Poczcie Polskiej danych na podstawie artykułu 99 tzw. ustawy antykowidowej. Żądanie opiera się na decyzji prezesa Rady Ministrów z 16 kwietnia wydanej z rażącym naruszeniem prawa. Decyzja poleciła operatorowi wyznaczonemu realizację zadania, które w dniu jej wydania nie leżało w sferze zadań operatora publicznego, napisano w ekspertyzie. Bernaczyk w rozmowie z TVN24 tłumaczył: Poczta Polska traktuje siebie jako administrację wyborczą, którą nie jest. Nie wiem, czy pan premier zakładał, że taką kompetencję poczta uzyska, ale jeśli tak było, to jako prawnik mam obowiązek uznać to za naruszenie prawa. Traktujemy tę decyzję jako niewykonalną, bo to uzależnienie wykonania decyzji od zdarzenia przyszłego i niepewnego, jakim jest uchwalenie ustawy, jest traktowane jako rażące naruszenie prawa. Według ekspertyzy ewentualne udostępnienie danych osobowych wyborców rodziłoby potencjalne ryzyko karnoprawne dla personelu odpowiedzialnego za prowadzenie spisu wyborców oraz odpowiedzialność cywilną jednostek samorządu terytorialnego z tytułu bezprawnego udostępnienia danych osobowych. Andrzej Grzegżółka, dyrektor Centrum Informacji Sejmu, skomentował opinię prawnika na Twitterze. Ważne wyjaśnienie. To nie jest opinia przygotowana przez Biuro Analiz Sejmowych. To dokument zamówiony przez wicemarszałek Sejmu Małgorzatę Kidawę-Błońską u wskazanego autora. Biuro Analiz Sejmowych jest w takich przypadkach jedynie, można powiedzieć, pośrednikiem. Rzecznik rządu Piotr Müller, zapytany przez TVN24 o ekspertyzę, odpowiedział: opinie w tym trudnym sporze wokół wyborów są różne. Niektórzy interpretują prawo inaczej. My jesteśmy za tym, by wybory odbyły się w konstytucyjnie przewidzianym terminie. Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar zaskarżył do Sądu Administracyjnego decyzję premiera zobowiązującą Pocztę Polską do przeprowadzenia wyborów korespondencyjnych. Rzecznik wniósł, aby Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w trybie uproszczonym stwierdził nieważność decyzji premiera z dnia 16 kwietnia i wstrzymał jej wykonanie do czasu wyroku. Na podstawie tej decyzji Poczta Polska wystąpiła do samorządów o udostępnienie spisu wyborców. Rzecznik Praw Obywatelskich przekazał w komunikacie: przesłanką wstrzymania wykonania decyzji jest poważna i realna obawa, że wobec jej wykonywania dojdzie do trwałej zmiany rzeczywistości z poważnym uszczerbkiem dla konstytucyjnych praw obywatelskich. Może to w sposób nieodwracalny zmienić bowiem dotychczasowe zasady przeprowadzania wyborów. Pandemia to atak biologiczny z Chin, tak uważa były minister obrony narodowej, marszałek senior Antoni Macierewicz. W sobotę w Polskim Radiu 24 zapytany o ataki dezinformacyjne Rosji, Macierewicz powiedział: jesteśmy obiektem ataku całego bloku wschodniego, należy jednak pamiętać, że mamy do czynienia z pandemią, z atakiem biologicznym. To ma charakter ataku biologicznego, to co się dzieje, którego źródłem są Chiny, a sojusznik najbliższy Chin, czyli Rosja, właśnie uruchomiła wzmożony atak dezinformacyjny. Już w połowie marca Macierewicz mówił o możliwości, że pandemia koronawirusa jest atakiem biologicznym, jednak za bardziej prawdopodobne uznał wtedy, że broń biologiczna wymknęła się Chinom spod kontroli. W Polskim Radiu 24 mówił wtedy, że tendencja zagrożenia chińskiego jest problemem prawdziwym. Czy osiągnęła taką skalę, żeby doprowadzić do użycia broni biologicznej? Jeśli już, to raczej broń biologiczna mogła się wymknąć spod kontroli. To byłoby najbardziej prawdopodobne, dlatego że koronawirus dotknął jako pierwszą ludność Chin, a poza tym doprowadził państwo środka do gigantycznych strat gospodarczo-politycznych i wizerunkowych, których tak łatwo nie da się wyeliminować, mówił wtedy Antoni Macierewicz. Macierewicz w sobotę przypomniał o innym zagrożeniu ze strony komunistycznych Chin, o próbie przejęcia nowoczesnej sieci telekomunikacyjnej 5G. Warto podkreślić zagrożenie związane z tzw. operacją 5G, czyli próbą wprowadzenia do Polski systemu 5G na technologii chińskiej, co by nas informatycznie uzależniło od Chin już na zawsze i sprawiło, żebyśmy się stali informatyczną kolonią komunistycznej partii Chin i całego bloku wschodniego. Przypominam o tym dlatego, że niedawno jeszcze jeden z wysokich urzędników zajmujących się tą problematyką mówił, że my jesteśmy skazani na technologię chińską. To tak jakby mówił, że jesteśmy skazani na bycie kolonią chińską. Mam nadzieję, że się ten pan i ci, co są za to odpowiedzialni, zreflektują. Były minister obrony miał prawdopodobnie na myśli Ryszarda Hordyńskiego, który od lutego zeszłego roku jest dyrektorem do spraw inwestycji, strategii i komunikacji w firmie Huawei Polska, ale wcześniej był pełnomocnikiem Mateusza Morawieckiego, kiedy ten był ministrem finansów. Instytut Pamięci Narodowej wznawia śledztwo w sprawie śmierci księdza Franciszka Blachnickiego. Katowicki IPN wznawia umorzone w 2006 roku śledztwo w sprawie śmierci założyciela oazowego ruchu Światło Życie księdza Franciszka Blachnickiego. Naczelnik pionu śledczego w katowickim IPN, prokurator Michał Skwara, który będzie prowadził postępowanie, nie podał przyczyny wznowienia śledztwa. Komunikat w sprawie postępowania wyda po weekendzie majowym Główna Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Śledztwo w sprawie śmierci duchownego zainicjował w 2005 roku Andrzej Grajewski, według którego duchowny został zamordowany. Postępowanie zostało umorzone rok później z powodu niedostatecznej ilości dowodów. Ksiądz Franciszek Blachnicki zmarł w 1987 roku w niemieckim Karlsbergu. Od 1981 roku prowadził działalność na emigracji w Niemczech Zachodnich. Był represjonowany przez władze PRL. Prokurator Instytutu Ewa Koi potwierdziła, że w działalność Blachnickiego zaangażowało się małżeństwo Jolanta i Andrzej Gontarczykowie, którzy byli agentami SB. Małżeństwo prowadziło agenturalną działalność na szkodę ośrodka w Karlsbergu, jak i zachodnio-niemieckiej Polonii. Niemiec próbował nielegalnie przekroczyć polską granicę. We wtorek na granicy polsko-czeskiej w miejscowości Pilszcz doszło do próby nielegalnego przekroczenia granicy. Rzecznik 10. Brygady Logistycznej z Opola, kapitan Piotr Płóciennik, powiedział, że sprawcą był obywatel Niemiec mieszkający na stałe w Czechach. Od strony czeskiej do posterunku podjechał samochód osobowy, z którego wysiadł mężczyzna, nie zwracając uwagi na polecenia wydawane przez żołnierzy, kilka razy próbował wejść na teren naszego kraju. Kiedy polecenia ustne nie skutkowały, a mężczyzna nie zamierzał podporządkować się poleceniom żołnierzy, oddano dwa strzały ostrzegawcze, a po zatrzymaniu mężczyznę przekazano Straży Granicznej, przekazał rzecznik. Szybki wzrost zachorowań i zgonów z powodu koronawirusa wśród duchownych prawosławnych. Patriarcha Rosji Cyryl wystosował apel do duchownych prawosławnych, by ci stosowali się do zasad kwarantanny. Zagroził sankcjami kościelnymi dla tych, którzy się nie zastosują. Oświadczenie pojawiło się po tym, jak duchowni prawosławni w czasie epidemii COVID-19 organizowali masowe nabożeństwa bez zachowania środków ostrożności. Skutkowało to nagłym wzrostem zachorowań i zgonów z powodu koronawirusa wśród duchownych Kościoła prawosławnego. Choroba odebrała życie biskupowi Żeleznogorska Ilgowa Weniaminowi, protojerejowi Władimirowi Weridze, klerykom Jełochowskiego Soboru Katedralnego w Moskwie, stwierdził w oświadczeniu patriarcha Cyryl. W ostatnich dniach odkryto, że ognisko zachorowań z powodu koronawirusa znajduje się w podmoskiewskim Siergieje w Posadzie, czyli najważniejszym miejscu rosyjskiego prawosławia. Po świętach wielkanocnych koronawirusa stwierdzono u 32 nowicjuszy Ławry Troicko-Siergijewskiej. Niedługo potem stwierdzono 52 kolejne przypadki w pobliskiej Moskiewskiej Akademii Duchownej. Moskiewska Nowa Gazeta opublikowała list wiernych do patriarchy Cyryla, w którym piszą: zarażenia występują praktycznie we wszystkich dużych monasterach, ale ponieważ nie są one zamknięte dla pielgrzymów, stają się ogniskami masowego zarażenia. Chiny grożą Australii. Chiński ambasador w Australii Cheng Jinye ostrzegł australijskie władze, że jeśli te będą prowadzić śledztwo w sprawie przyczyn pandemii koronawirusa, spotka się to z reakcją Pekinu. Ostrzeżenie pojawiło się po tym, jak premier Australii Scott Morrison wezwał do przeprowadzenia niezależnego międzynarodowego śledztwa, które miałoby wyjaśnić przyczyny i okoliczności wybuchu pandemii koronawirusa w Chinach. W wywiadzie dla The Australian Financial Review chiński ambasador stwierdził, że dochodzenie będzie miało swoje gospodarcze konsekwencje dla Australii, np. bojkot australijskich produktów w Chinach oraz zamknięcie możliwości wyjazdów chińskich turystów do Australii. Zaznaczył, że Chiny są rozczarowane działaniami australijskiego rządu. Ludzie zaczną zastanawiać się, czy warto odwiedzać kraj, który nie jest tak przyjazny wobec Chin, jakby się mogło wydawać, i czy wysyłać tam dzieci na studia. Być może zwykli obywatele zaczną rozważać, dlaczego piją australijskie wino albo jedzą australijskie mięso, powiedział ambasador Chin. Prawnicy z Nigerii pozwali komunistyczne Chiny za skutki pandemii koronawirusa. Grupa nigeryjskich prawników sporządziła pozew przeciwko komunistycznym Chinom z żądaniem 200 miliardów dolarów odszkodowania za utratę życia, zniszczenie gospodarki, traumę, niedogodności, dezorientację społeczną, cierpienia psychiczne i zakłócenie normalnego, codziennego życia ludzi w Nigerii. Prawnicy opracowali dwufazowy plan działania. Pierwszy etap polegać będzie na skierowaniu pozwu do Sądu Najwyższego Nigerii. Drugi etap polegać ma na wezwaniu rządu Federalnej Republiki Nigerii do wszczęcia międzynarodowego postępowania przeciwko Chińskiej Republice Ludowej przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości. Na całym świecie według oficjalnych statystyk z powodu koronawirusa z chińskiego miasta Wuhan zmarło już prawie 220 tysięcy osób. W Stanach Zjednoczonych zanotowano prawie 60 tysięcy zgonów, we Włoszech zmarło 27 tysięcy osób, w Hiszpanii 24 tysiące, we Francji 23 tysiące, w Wielkiej Brytanii prawie 22 tysiące. Największą liczbę śmierci w stosunku do liczby mieszkańców odnotowano w Belgii. W kraju zamieszkanym przez 11,5 miliona ludzi na COVID-19 zmarło już ponad 7331 osób, co daje 633 osoby na milion mieszkańców. W Polsce ten wskaźnik wynosi 15 na milion. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 13, a teraz zapraszam na dogrywkę Idź Pod Prąd.
شو قلت لك بعد المباراه برمالا؟ ما تستعجلش، فهمت؟ خلي خصمك ينشغل، خليه يهاجم، خليه يفكر انه راح يقبرك، المهم تعبه. وهيك عطيه واحد نوك اوت.
Na zachodnim brzegu może być 20 bojówek szykujących otwartą wojnę, a my nie mamy żadnych informacji.
انا حصل لي الشرف اني عرفتك ابو بشار وانا متاكد انك راح تكمل تحارب بحياتك الجديده راح تكمل محاربه بجداره وبشجاعه اجل فلسطين.
Hani al-Jabari i jego ludzie nieźle nas załatwili. Nie strzelać, to wyszkoleni bojownicy.
هذول من الغرفه اللي ما فقد اهلي واعزاء واصحاب.
الوعد الأخير اللي أنا أعطيته لأبوك كان إنه أطلعك منهم.
بس أنا مش رح أطلع منهم. طل تهرب.
To oznacza stan wyjątkowy. Wisisz mi Fauziego. To nie koniec. Uważajcie, coś mi tu śmierdzi. To nie Hebron ani Nablus. Witajcie w Gazie.
Shalom, czyli w wolnym tłumaczeniu. Witamy. Czy jesteś gotowy do wejścia do jednego z najmroczniejszych i najbardziej niebezpiecznych miejsc na Bliskim Wschodzie? Pytają twórcy sezonu trzeciego Fałdy, czyli jednego z najlepszych na świecie seriali izraelskich. Ze mną w studiu jest były żołnierz Izraela i nasz izraelski korespondent, redaktor Iwan Belostenko. Witam cię serdecznie.
Witam Państwa.
Dzięki któremu dowiedzieliśmy się właśnie o serialu Fałda, a także redaktor Paweł Chojecki, pastor i szef telewizji Idź Pod Prąd. Witam Cię serdecznie.
Witam Ciebie i Państwa.
Przed chwilą zobaczyliście trailer trzeciego sezonu Fałdy. Jest niesamowity, ponieważ my już go zdążyliśmy obejrzeć. 16 kwietnia premiera w serwisie Netflix. Bardzo serdecznie Wam go polecamy. Pytania i komentarze w drugiej części programu i też tak się umówiliśmy, że na razie bez spoilerów recenzja, ale w pewnym momencie już będziemy musieli trochę Wam pospoilerować, także bądźcie czujni. Ja mam wrażenie, panowie, że już od pierwszego sezonu Fałda jest no, lepsza niż dyplomacja Izraela. Ja przynajmniej, nie ujmując służby dyplomatycznej państwa Izrael, którą pozdrawiamy, dzięki ekipie Fałdy, po pierwsze, chce mi się jechać do Izraela, pomimo tych wszystkich niebezpieczeństw, które ona pokazuje, ale także promuje patriotyzm Izraelczyków i promuje taką braterstwo broni, ale i również troskę o pokój na Bliskim Wschodzie, troskę o pokój w tamtym regionie. A co Was najbardziej ujęło już przez te trzy sezony serialu Fałda? Iwan Belostenko.
Mnie najbardziej podoba się, że tam jest w taki artystyczny sposób pokazany bardzo złożone tematy, który ciężko dotknąć przez inne sposoby, takie tradycyjne, powiedzmy dyplomacja, czy tam advocacy, czy jak powiedzieć po polsku. No takie tradycyjne podejście, nie? A przez właśnie takie seriały można nie tylko ich dotknąć i to dość głęboko, ale też jakby pokazać to, żeby widz to przeżył, nie? No bo jak tak czyta świadomości, to jednak nie jest to, nie? Jak to przeżywasz, jakby oglądasz to wszystko i to wszystko jest oczywiście kręcone w Izraelu, co jest duży plus, to nie gdzieś tam w Hollywoodzie jakichś
tak,
zbudowanych
sztucznych
to jest wszystko na miejscu i aktorzy też są lokalni i to jest bardzo autentyczne i widz to przeżywa, nie? I dlatego, tak jak powiedziałeś, zgadza się, że to jest I to wielu ludzi też tak mówią, że właśnie to jest lepsza dyplomacja niż takie zwykłe podejście. To jest taki outside the box myślenia, który bardzo dobrze działa. I przypomnijmy, że jak wyszedł pierwszy sezon, to Hamas, zdaje się, jeżeli dobrze pamiętam, powiedzieli, zrobili taki cały artykuł na swojej oficjalnej internetowej stronie i powiedzieli, że to jest propaganda żydowska, nie wolno to oglądać, i tam wszystko wypisali, dlaczego to jest źle, i na samym końcu podali właśnie link, gdzie można to zobaczyć.
No widzisz, jak to jest, jak Bóg chce kogoś pokarać, to mu rozum odbiera. Hamas, czyli organizacja terrorystyczna Palestyny. Jeszcze właśnie taki aspekt, że rzeczywiście w tym serialu widzimy zarówno rodziny żydowskie, izraelskie, jak i palestyńskie. I możemy się w jakiś sposób utożsamić z jednymi i z drugimi. To nie jest takie pokazanie, że wszyscy Palestyńczycy są źli, a wszyscy Żydzi są dobrzy.
No chyba właśnie na tym polega też między innymi siła tego obrazu, że stara się pokazać rację jednej i drugiej strony. To nie jest właśnie jednostronny taki, że dobrzy Żydzi, źli Arabowie. Raczej ten serial pokazuje pewną pułapkę czy matnię, w której razem te dwie nacje, zresztą pochodzące od jednego swojego praojca Abrahama, żyją i nie mogą znaleźć żadnego porozumienia. Oczywiście z mojej perspektywy pastora, no to pokazuje właśnie jeden z aspektów Nowego Testamentu, że to dopiero Jezus przyniesie pokój światu, nie tylko w takim wymiarze duchowym, ale też w wymiarze politycznym, że dopiero Jezus pogodzi te zwaśnione strony. Pamiętacie Państwo, w jaki sposób odczytywaliśmy te bardzo takie hucznie ogłaszane zapowiedzi planu pokojowego prezydenta Trumpa. Rozmawialiśmy chyba jako jedyne medium w Polsce z panem Greenblattem, który należał do chyba trójki ludzi na świecie, którzy opracowywali ten plan i znali szczegóły. I pamiętacie, że my, nie znając szczegółów tego planu, już zapowiadaliśmy, że nie widzimy tam pomysłu na rozwiązanie tej wielkiej nienawiści na tle religijnym przede wszystkim, nie? Czy rozwiązania problemu duchowego. No można dać pieniądze, można wyrysować linie tam demarkacyjne czy granice na mapie, ale jak tych poróżnionych ludzi, którzy żyją już od dawna w wielkiej nienawiści do siebie nawzajem i jak ten serial pokazuje, no nie widać końca.
No to jest pytanie takie stricte polityczne, ale przejdźmy jeszcze, wróćmy jeszcze do tych filmowych bardziej emocji. Iwan, ty służyłeś w izraelskiej armii. W jakiej jednostce, jeżeli możesz powiedzieć?
Tak, to nie jest żadna tam jakaś tajemnica. Byłem mechanikiem na odrzutowcach na F-15.
Czyli znasz armię izraelską, można powiedzieć, od środka. Jak oglądałeś serial Fauda już 3 sezony, jak to się ma z rzeczywistością? Co w tym serialu jest fikcją, a co jest rzeczywistością?
No oczywiście trzeba trochę podkolorować, żeby wyglądała bardziej tak ekscytujące, chociaż akcji nie brakuje w rzeczywistości, a nawet czasami jest więcej niż to, co widzimy na ekranie, ale wiadomo, że niektóre rzeczy trzeba jakoś inaczej przedstawić, żeby to jakby nie było trochę nudne czasami, bo czasami tak właśnie jest, że nawet w tych jednostkach, jak widzimy te wszystkie niesamowite akcje i ratowanie ludzi i to wszystko, to za tym stoją bardzo żmudne nie godziny, nie dni, nie tygodnie, a czasami miesiące i nawet lata przygotowania i poświęcenia takiej żmudnej pracy. I to właśnie też kojarzy mi się też z naszą pracą, że bardzo często musimy długo pracować, żeby jeden strzał taki poszedł i nagle ludzie patrzą, o, ale sukces, ale im ten. Ale to te długie lata pracy, które potrzebne są do tego. Więc jest bardzo dużo rzeczywiście realistycznych scen, ale za tym też kryje się, to nie bierze się z dnia na dzień. To jest dużo ciężkiej pracy, żeby to wszystko tak działało.
Mówiłeś też, że ci agenci izraelscy działający pod przykrywką, rzadko kiedy zdarza się, że oni tak długo są po tej drugiej stronie, czyli na zachodnim brzegu, i że to raczej odbywa się tak, że ci agenci są werbowani ze strony palestyńskiej.
Tak, o wielu bardziej skuteczne jest zawerbować agenta, który pochodzi stamtąd, niż kogoś, żeby udawał się, tak jak widzimy często w fałdzie, że udaje się. Są też tacy ludzie, ale większość najbardziej takich spektakularnych informacji, które Izrael i wywiad odzyskał po tej drugiej stronie, to właśnie było werbowanie ludzi, którzy byli stamtąd. Urodzili się tam, czy urodzili się gdzieś indziej i później tam pojechali, więc tak to wygląda, tak jest łatwiej, bo wtedy takiego agenta bardzo ciężko rozpoznać. Przypominam książka Syn Hamasu i też jest dokument z 2014 roku chyba, Zielonej Księdze, coś takiego?
Książę.
Green Prince, tak. Mm-hmm. To jest właśnie o tym, jak Mossad zwerbował syna Hamasu, tej organizacji terrorystycznej.
I to szefa Hamasu, syna szefa Hamasu.
Tak, syna szefa Hamasu i takie historie jest o wiele więcej też i w Egipcie, i ten serial też na Netflixie polecamy. Szpieg, chyba się nazywa, jeżeli nie mylę, z Sacha Baron Cohen, ten najnowszy. To też właśnie o Eli Cohen, bardzo znany szpieg, który też w taki sposób był wybywany.
Bardzo też ciekawe jest to, że dowiedzieliśmy się od Liora Raza, czyli filmowego Dorona, który to Lior Raz nie tylko gra w serialu Fałda główną rolę, ale jest współtwórcą i współscenarzystą razem z Avi Issacharowem, że ta ekipa Fałdy, czyli jednostki specjalnej, ona nie tylko jest... są przyjaciółmi na ekranie, ale rzeczywiście również w prawdziwym życiu ci aktorzy bardzo się kumplują, opowiadał historię.
Też byli w wojsku, to znaczy nie w tej samej jednostce, ale też działali w wojsku, więc to nie jest też ten Doron, ten główny aktor, to on nie jest aktorem, on z życia to robił i po prostu na ekranie już odgrywa swoją rzeczywistość, to nawet nie będę spoilerować dla tych, którzy nie oglądali pierwszego sezonu, ale tam te sytuacje, które są opisane i które te aktorzy przeżywają, to oparte jest na rzeczywistych wydarzeniach, na zamachach, które odbyli się i oni tak... Z kolei drugi powód, dlaczego im było łatwo, to może niełatwo psychiczne i mentalne, ale łatwo wejść w tą rolę, nie? Jak odgrywają te sceny po tych zamachach, bo oni to przeżyli.
No warto jeszcze dotknąć tej sprawy przechodzenia części Arabów czy muzułmanów na stronę izraelską, nie? Bo powiedzieliśmy, że no, oni tam pozyskują tych agentów, ale no, w pozyskaniu agenta na zasadzie jakiegoś przekupstwa czy szantażu nie ma nic jakiegoś wzniosłego czy godnego pochwały. Nie? No, ten człowiek zdradził niezależnie którą tam ze stron. W przypadku wielu muzułmanów pojawia się bardziej złożone, można powiedzieć, pojawiają się bardziej złożone motywacje. Otóż oni widzą bezsens tej wojny i oni widzą po jakimś czasie, że to państwo Izrael, można mu wiele zarzucić, jest przecież bardzo wielu złych Żydów, Izrael ma na koncie niektóre głupie czy okrutne w stosunku do Arabów, czy niepotrzebne decyzje, ale jednak patrząc całościowo, no to program arabski, czy ten islamski, tych terrorystów islamskich, to jest zniszczyć Izrael, czyli nie ma miejsca...
Śmierć Izraelowi.
Tak, nie ma miejsca na kompromis.
Od małego uczy się tak dzieci.
Tak, że trzeba utopić Żydów tam w
i to nie
morzu.
Tylko w Palestynie, ale także w świecie.
Tak, przecież Iran,
większości
to muzułmańscy Persowie też.
Dokładnie.
Takie hasła, przecież dzisiaj najbardziej takim wojującym państwem nie jest państwo arabskie, tylko państwo perskie, nie? Co prawda Persowie w dużej części odrzucają ten muzułmański reżim, no ale mimo wszystko no, on nadal rządzi, morduje i tak,
tak
dalej. Także jeszcze ten wątek chciałbym poruszyć, że strona muzułmańska nie oferuje żadnego rozwiązania tego konfliktu za wyjątkiem wybicia wszystkich Żydów. No a widać, że państwo izraelskie jest coraz mocniejsze, dobrze sobie radzi, zarówno w sferze gospodarczej, jak i w sferze militarnej. No i ta nadzieja, że się tam tym muzułmanom uda wszystkich Żydów wybić, no coraz bardziej się oddala, czyli coraz więcej muzułmanów zaczyna myśleć, musimy się jakoś z tymi Żydami dogadać. I Izrael tu rzeczywiście jako państwo, no proponuje różne układy, może tam powiedzmy niesatysfakcjonujące, nie takie, nie śmakie, ale rzeczywiście, kiedy ci Arabowie, muzułmanie żyją w tym układzie, no to widzą, że jakiś sens, jakaś nadzieja na zmianę i normalne życie, a wszyscy oni przecież chcą normalnie żyć, nawet jak tam wymachują tymi swoimi jakimiś kałachami, kindżałami czy zielonymi sztandarami, to chcą, i ten serial to właśnie bardzo dobrze pokazuje, że ci wszyscy terroryści tak naprawdę chcieliby mieć normalne rodziny, kochać swoje dzieci, żonę, jakieś osiągnięcia tam mieć sportowe, jak sportowe, trzeci sezon.
Ten wątek w trzecim sezonie się pojawia.
To jest, i coraz więcej z nich zaczyna widzieć szansę na normalne życie w pokojowym współistnieniu z Żydami, że ta wojna, ten terroryzm, on do niczego nie prowadzi, on tylko napędza jeszcze więcej nienawiści, jeszcze więcej odwetu, jeszcze więcej krwi i zbrodni, ale nie prowadzi do żadnego rozwiązania.
Tylko krótko się powiem, dzisiaj słyszałem wiadomość od takiego dziennikarza znanego w Izraelu, Tzvi Yechezkeli, który oglądał serial, nowy jakiś serial, który wyszedł w tych krajach arabskich. No i tam jakaś rozmowa między dwoma Arabami, tak luźno powiem, i jeden drugiego pyta, ale jak ty możesz z nimi uprawiać handel, nie? I on właśnie mówi tam, nie do końca jakby zacytuję, ale mówi coś takiego, że a co za problem uprawiać z nimi handel? Najgorszy handel i największe zagrożenie to nie od nich, to jest od naszych tych rzekomych braci, od Palestyńczyków, nie? I od razu oburzenie, jak można było tak powiedzieć, nie? I już chcą ściągnąć ten serial, żeby go nie pokazywano.
Bardzo ciekawa jest
to,
też...
To się zmienia u nich ta mentalność.
Historia powstania tego serialu, Lior Ras i Avi Isaharow, zdaje się, służyli razem w wojsku. Oni się poznali w wojsku. Avi Isaharow jest dziennikarzem izraelskim. No a Lior Ras, on jest takim, można powiedzieć, wilkiem. Też był ochroniarzem gwiazd w Hollywood. I tam no, chyba przyszedł mu ten pomysł napisania serialu o swojej ojczyźnie. Jak to było, Iwan?
Tak, znudził się po prostu pilnować tych gwiazd Hollywoodu i stwierdził, że to jest po prostu trata, szkoda czasu. I znowu spotkał się ze swoim znajomym, tym Avi Isaharow, i stwierdzili, że no, musimy zacząć pisać, bo też dokładnie to samo mu chodziło po głowie. Też cel był właśnie dyplomacja, lepsze jakby polepszenie wizerunku Izraela, żeby ludzie zrozumieli, na czym polega ten konflikt, i zaczęli pisać. I to był pierwszy raz, jak pisali cokolwiek. To nigdy wcześniej nie pisali nic.
No
nie? Tam Avi Isaharow był dziennikarzem już, ale takiego scenariusza nie pisali. Pierwszy scenariusz. I oni to napisali, i to był wielki sukces, i tam i Netflix wykupiło, i jeden z najbardziej oglądanych serialów na świecie, jeden z 10 chyba najbardziej oglądanych serialów na świecie. Więc...
Pokażmy teraz tak zwane behind the scenes, chwilę, jak kręcono Fałdę, trzeci sezon.
Ok, idziemy to powiedzieć. Siak! Siedem? 2, 1, אקשן!
העונה הזאת מתרחשת ברצועת עזה. זה היה אתגר באמת יוצא דופן.
עזה זה טריטוריה שפאודה עוד לא התעסקה בה. זה כמובן מקום שאי אפשר לצלם בו באמת, ולכן היינו צריכים להשקיע המון עבודה בארט, בניצבים, בשביל להפוך את המקום הזה לחי, שירגיש שזאת עיר אמיתית.
אני לא מכיר טלוויזיה ישראלית שעושים דברים כאלה.
יש לא מעט שחקנים חדשים, מרינה מקסימיליאן,
קהל הדקה, חליפה נטור,
ריף, נאמן.
אני מגלמת את הילה בשן, ראש דסק עזה, בשב"כ, אישה שמצילה את חיינו על בסיס יומי. זה כבוד עצום להצטרף לפארד.
הסיפור בעונה הזאת הוא מאוד מרגש ועמוק. ההתעסקות פה בדמויות היא הכי מעמיקה שהייתה בשלושת העונות.
כל מיני סיטואציות כבר שדורון הביא את הצוות אליהם. שהעונה הרבה יותר דרמטית מהעונות הקודמות.
סצנות אקשן מאוד מאוד גדלו, אז אתם יכולים לצפות להרבה מאוד בלאגן.
הרמנו את הרף. מה שההפקה עשתה פה, בלתי נתפס.
Welcome to Gaza.
Witamy ponownie. To jest trzeci sezon Fałdy, świetnego izraelskiego serialu. Myślę, że już teraz możemy trochę pospoilerować, także prosimy tych widzów, którzy nie chcą wiedzieć szczegółów o trzecim sezonie, o wyłączenie odbiorników i powrót, jak już Fałdę sezon trzeci.
Ale na końcu będzie niespodzianka, więc żeby wrócili.
Obejrzyjcie, tak, oczywiście na końcu jeszcze kilka waszych pytań z godziny 13 i niespodzianka filmowa. Witajcie w Gazie. Duża część trzeciego sezonu dzieje się w Gazie. Do tej pory było to oczywiście Izrael i Zachodni Brzeg. Iwan, jakbyś mógł powiedzieć, czym się różni Gaza od Zachodniego Brzegu?
No, Zachodni Brzeg to jest bardzo blisko. Tam służby wchodzą i wychodzą tak jak na swoje gdzieś podwórko. I tam jak coś się stanie, to wojsko i służby są w stanie natychmiast się wyciągnąć.
Izraelskie.
Izraelskie, tak, oczywiście. To jest, wszystko dzieje się tam w okolicach Jerozolimy. Natomiast Gaza znajduje się w innym terenie, tam widzicie na zdjęciu bliżej Egiptu. I tam kiedyś Izrael był razem z Palestyńczykami, ale w końcu wycofali się stamtąd i od tej pory tam dzieją się złe rzeczy. I tam teraz, jak coś się dzieje tam ze służbami, powiedzmy takie ukryte agenci, które tam wchodzą, to jak już coś się stanie i będzie tak zwana fałda i chaos i trzeba będzie ich stamtąd
fałda wyciągnąć. Czyli?
Fałda, chaos. I trzeba będzie ich stamtąd wyciągnąć, no to, to raczej się nie uda, bo to jest bardzo skomplikowana operacja i jest prawie, nawet z niektórych miejsc wręcz niemożliwe, bo jak tam polecą helikopterem, to ich po prostu strącą, nie? Więc na tym się polega. I też tam jest bardzo teren tak zabudowany gęsto, że też wojskiem też tam nie za bardzo wejdziesz, bo to po prostu będzie porażka, no bo oni już znają tam wszystkie swoje tunele, wszystkie swoje wejścia, obejścia, a jak wchodzisz taka wojna w terenie, to jest po prostu jesteś skazany na bardzo duże ofiary.
Avi Sascharov mówił, że pomimo, tak jak mówiłeś, że Hamas zakazał oglądania serialu Fałda, to rzeczywiście Palestyńczycy oglądają Fałdę i pomimo tam...
Tylko wszyscy Arabowie.
No właśnie, pomimo słów krytyki, to jednak doceniają ten serial, że jest dobrze zrobiony i też, no, że pokazuje nie tylko z jednej strony ten konflikt.
Tak, pokazuje dobrze i pokazuje rzetelnie, tam nie jest zakłamany. Oni też robili narady z ludźmi, którzy zajmują się tym na co dzień, naukowcami, którzy studiują ten cały świat arabski. I to właśnie jest powód, dlaczego tak polubili ten serial Arabowie, bo oni powiedzieli, że oni tutaj okazali szacunek jakby naszej kulturze, naszym przodkom i wszystkiemu jakby, co jeżeli chodzi o świat arabski. I to był bardzo duży plus. Byli inne seriale, które tego nie robili, tak tylko pokazywali ich jako złaki. Nie?
W trzecim sezonie jest wątek, gdzie Doron bardzo przywiązuje się do Baszara, czyli swojego wychowanka bokserskiego. Doron udaje jego trenera bokserskiego. Czy takie sytuacje mają miejsce w prawdziwym życiu, że ci przykrywkowcy izraelscy rzeczywiście przywiązują się do tych swoich palestyńskich, można powiedzieć, obiektów?
Tak, to jest duży problem, ponieważ działanie pod przykrywką w takim terenie wroga wymaga, żeby byłeś asymilowany. I to dla takich agentów, którzy nie pochodzą z tego światu, a tylko tam wchodzą, żeby zerwować kogoś innego, czy sami uczestniczą w jakiejś akcji, to poświęcają na to bardzo dużo czasu i żeby być autentycznymi, to oni wręcz są zmuszeni, żeby przeżywać to wszystko i otworzyć się, i to powoduje, że bardzo dużo czasu spędzają tam i bardzo często zaniedbują swoją rodzinę, tak jak widzimy też w tym serialu Doron, który już tam ma duże problemy z rodziną. I właśnie to jest bardzo częsty taki motyw, że ten świat im przemiesza i oni nie są w stanie oddzielić się. Jest też inny film, bardzo dobry, Betlejem się nazywa, chyba z 2014 roku, gdzie też kilka aktorów z Fałdy też grają i tam też jest bardzo dobrze pokazane. Taki sam podobny wątek. I też twórcy serialu też powiedzieli, że główny motyw tego serialu jest brak ojców. I co powoduje brak ojców w rodzinie?
No i brak... tu jeszcze, jeszcze bym dodał zdanie, że ci agenci izraelski przechodząc na drugą stronę, oni rzeczywiście widzą cierpienie tych ludzi, Palestyńczyków, Arabów, muzułmanów, widzą ich rację, widzą ich krzywdę, widzą ich jakąś niemożność normalnego życia i wtedy zaczynają się z nimi utożsamiać, współczują im, no starają się im pomóc. Tu widać w tym serialu, choć no dowództwo jest przeciwne, no to cały czas główny bohater stara się pomóc temu swojemu arabskiemu wychowankowi, nie? Bo wie, że ten człowiek to był naprawdę człowiek, który nie miał żadnych terrorystycznego zapędu. To był sportowiec, który
dobry dzieciak.
Chciał być Muhammadem Ali, zdaje się, nowym.
Nie? Ale tak już spoilerując do końca, wydaje mi się, że takie podejście jest... poddane w wątpliwość w tym serialu, ponieważ no, końcówka jest taka, że to się mści na Doronie. To przywiązanie ta więź, która się stworzyła między nim a wychowankiem palestyńskim.
To pokazuje, jak ta presja okoliczności, presja rodzin, presja tych klanów, bo to jest też tam dobrze pokazane, że tam jest rodzina, taki szerszy klan i jeszcze do tego organizacja terrorystyczna, a niekiedy nawet kilka organizacji terrorystycznych, które ze sobą w jakiś sposób niekiedy rywalizują, niekiedy nawet otwarcie walczą, niekiedy współpracują i człowiek jest rzucony, że tak powiem, w ten kontekst i najwięcej tych Palestyńczyków to by chciało dostać paszport jakiś z Europy, no tam już o Stanach to chyba nie marzą za bardzo, ale jakiegoś państwa europejskiego, tam francuski albo niemiecki paszport jest no, w najwyższej cenie, jak gdyby tam się dobrze czują i po prostu stamtąd spieprzyć. To jest marzenie.
Ten wątek też jest poruszony.
Ale to jeszcze raz w ostatni czas zmienia się i tak jak widzieliśmy związane z koroną, ale nie tylko, że wracają do swoich krajów, bo zobaczyli na przykład jak jadą do Szwecji, czy do innych tam, jak powiedziałeś, Francji czy Niemiec, to widzą, że tam jest jeszcze więcej tych terrorystów już teraz niż tam w swoich ojczyznach. Tam jest pewna kultura w Gazie, czy tam na zachodnim brzegu, tam nie wszyscy rzeczy możesz zrobić, nie będziesz żenił się tam nawet z kobietką tam z innej rodziny po drugiej stronie ulicy, nie? A w Europie już taka rozpusta jest i to wszystko, i też jest podobny serial Kalifat też na Netflixie, który właśnie ten temat dotyczy, więc to już teraz zmienia się i oni już zmądrzeli i mówią, że jednak lepiej nam być w swojej ojczyźnie, czyli
może zacząć próbować rozwiązać te problemy na miejscu, niż tylko ucieczką szukać rozwiązania.
To się zmienia, zmądrzali się.
Poruszmy jeszcze temat bezpieczeństwa. Rzeczywiście ten serial jest świetną promocją państwa Izrael, ale jednak ukazuje no, niebezpieczeństwo życia w tym regionie. Ty byłeś niedawno w Izraelu. Możemy zobaczyć twoje i Marzeny Chojeckiej materiały i filmy właśnie z Izraela na naszym kanale Idź Pod Prąd na YouTube. Czy czułeś się bezpiecznie?
No mimo, że byliśmy po obu stronach granicy, no nie tam w tej strefie Gazy, gdzie ten trzeci sezon się rozgrywa, który jest praktycznie już innym państwem, nie, że tam już Arabowie mają swoje porządki, całkowicie niezależne prawie, że od państwowości izraelskiej, no to byliśmy w niektórych miejscach zachodniego brzegu, czyli w wielu miejscach nawet, tak bym powiedział, i te cały zachodni brzeg, to się mówi jako takie hasła, w rzeczywistości są różne enklawy. Są takie enklawy, gdzie Żydów prawie, że nie wpuszczają. To na przykład starożytne Sychem, dzisiejszy Nablus. No to tam jest grób Józefa, czyli no postaci bardzo ważnej dla Żydów. I on jest pilnowany przez policję palestyńską, która wpuszcza tam Żydów raz w roku. Nie? Także to tylko pokazuje, że są różne te enklawy, ale na przykład tam gdzieś w okolicach Morza Martwego i tak dalej, no tam jest troszeczkę jakoś luźniej, zresztą to pewnie Iwan więcej wie, bo ja tam tylko niecały tydzień byłem, także tylko liznąłem tematu, ale rzeczywiście, tak jak powiedziałem, no jest ogromna ilość broni na ulicach widoczna, nie? To i żołnierze izraelscy chodzą cały czas z długą bronią, kobiety i mężczyźni, i żołnierze, czy bardziej to chyba takie członkowie milicji, ale tych takich uznających państwowość Izraela, no cały czas chodzą z kałachami czy innymi jakimiś pistoletami maszynowymi. Wygląda to dosyć niebezpiecznie, bo mówię, o ile tam żołnierze izraelscy to raczej tak cały czas mają taką dyscyplinę obchodzenia się z bronią, i te lufy są skierowane w dół, nie? Czyli mają tak na pasach, na ramię, przez ramię przerzucone, ale cały czas lufa jest w dół, o tyle policja palestyńska nie zwraca na to uwagi, często podchodzi do ciebie i tam chce z tobą rozmawiać, a lufa jest tak, nie? Tu mu wisi ten pistolet maszynowy, ale lufa jest w ciebie skierowana. Nie wygląda to przyjemnie.
Dlatego również ten serial jest tak ekscytujący, że on pokazuje to, co się dzieje dzisiaj. Tak, że to nie jest jakaś historia, to nie jest przeszłość, ale to jest teraźniejszość każdego Izraelczyka i Palestyńczyka, który mieszka na tym terenie.
Ten serial zalecałbym wszystkim, zarówno tym, którzy tak bardzo jakoś trzymają stronę izraelską, jak też tym, którzy trzymają stronę palestyńską. Bo on pomaga zobaczyć, że rzeczywistość nie jest taka jednoznaczna, że możemy tak jasno powiedzieć, Żydzi dobrzy, Palestyńczycy źli, czy odwrotnie. Nie? Ten serial naprawdę to dobrze pokazuje, stąd myślę, dlatego cieszy się, tak jak powiedziałeś, nawet sympatią w krajach arabskich. Jeszcze do tego bezpieczeństwa. Widać, że ludzie, to jest zresztą w tym serialu też pięknie pokazane, jak w pewnym momencie ten właśnie tytułowy Bashar, tak?
Bashar, tak.
Bashar, czyli właśnie Palestyńczyk, no, przyparty do muru, chce zabić niewinnego ojca z dzieckiem na ramieniu, nie? W tych osiedlach właśnie, bo tam cały czas jest problem tego osadnictwa. Do tej ziemi roszczą sobie zarówno Żydzi, jak i Arabowie pretensje i są enklawy arabskie, a tu gdzieś Żydom udało się kawałek wykroić i zbudowali swoje osiedle, no ale muszą go ufortyfikować i to w poważny sposób, i tam właśnie ten Bashar się przedostaje do takiego osiedla i chce zamordować, no, Bogu ducha winnego chłopaka z dzieckiem na ręku, takiego 20-parolatka. No już dalej nie będę spoilerował, ale tylko pokazuję, że ci Żydzi, którzy żyją właśnie w tego typu osiedlach, no to żyją, można powiedzieć, cały czas na granicy. Nie, ja nie wiem, jak oni to psychicznie znoszą, ale tam...
Czyli ty, Iwan, rozmawiałeś może z kimś takim, albo sam miałeś takie doświadczenie, jak to, jak oni to sobie godzą, to poczucie bezpieczeństwa i życie na krawędzi?
Tak, miałem takich znajomych, ja sam nie żyłem na tych granicach, ale to są ludzie, którzy często też pochodzą ze służb i dzięki temu też mają jakieś pewne korzyści z tego, że tam mieszkają, więc to nie zawsze. Niektórzy z nich są tacy cywile, powiedzmy, którzy mają po prostu misję, żeby ten teren utrzymać za ludnisko, ale sporo z nich są żołnierzy i wśród nich są żołnierzy, więc to jest niebezpieczne i ciężko tam żyć. Ale większość z nich po prostu uważa to za...
Na swój patriotyczny obowiązek.
Patriotyczny, tak. No bo jak oni nie będą tam żyć, no to kto? Nikt to nie będzie i wtedy Arabowie tam zajmą ten teren.
Bardzo, bardzo ciekawe, ciekawe tematy dla nas Polaków, dzisiaj przynajmniej obce, chociaż kiedyś również mieliśmy takie doświadczenia. Czy to wpływa na was, że wy jesteście bardziej patriotyczni, że macie większą świadomość, że możecie utracić swoją ojczyznę i w związku z tym musicie ją bronić? Każdy młody człowiek musi iść do wojska w Izraelu.
Kobiety też.
Kobiety również.
Takie jest prawo, ale tam już bardzo dużo jego obchodzą, szczególnie te ortodoksyjni Żydzi, Arabowie tam w ogóle nie idą, chociaż niektórzy z nich też mogą dostać się. Jak to wpływa na mentalność? No niestety bardzo duża część Izraelczyków żyją właśnie po tej stronie bardzo bliskiej brzegu, morza śródziemnego i no niestety nie mają do czynienia z tym właśnie
świadomością. Czyli daleko od tych stref konfliktowych.
Tak, oni umknęli się w takich, co się nazywa Gush Dan, czy tam gdzie Haifa na północy i niestety ta świadomość zanika i przez to też nie wiem, czy to lewica za to odpowiedzialna, ale taka jakby jest grupa ludzi w Izraelu, którzy nie chcą tego państwa izraelskiego. Nie mówię tu o ortodoksyjnych Żydach, oni też uważają, że to państwo jest bluźnierstwo i powinno upaść. Ale mówię o lewicy, nie? Oni właśnie tak spychają wszystkich i mówią, że to jest najlepsze, tam pracuj sobie w Tel Awiwie, rozrywka non-stop, duże, wiesz, zarobki duże i tak dalej. dalej.
No nie mają świadomości, że to dzięki tej armii, dzięki na przykład takim jednostkom jak Fauda, oni mogą sobie spokojnie w tym Tel Awiwie żyć.
Tak, to zanika, ale właśnie dzięki takim serialom ludzi ta świadomość powraca, to raz. A drugi właśnie, taka ciekawostka, co nam ujawnili aktorzy tego serialu, jak byliśmy na konferencji z nimi, że właśnie Shin Bet, czyli Służba Bezpieczeństwa Ogólnego, zarówno jak i wojsko, też wywiad wojskowy, w swoim czasie, jak mieli z nimi kontakty, to mówili: słuchaj, tam jest taka scena, jak jest wojskowy, no to wiesz, spokojnie możesz powiedzieć, że to wywiad wojskowy. A ten Służba Bezpieczeństwa Ogólnego mówi, że słuchaj, jak powiesz gdzieś tam, że to jest Służba Bezpieczeństwa Ogólnego, to nic się nie stanie, wiesz. To, nawet jak to nie o to chodzi, ale możesz powiedzieć, nie? I tam była taka rywalizacja, bo dzięki temu ludzie zaczęli właśnie, tam oni mówili statystykę, że po tych serialach, serialach Fałdy, nagle duża liczba ludzi zaczęli zgłaszać się do wywiadu, do tych jednostek wojskowych w wojsku, takich tam, co na granicy. I to bardzo podniosło właśnie patriotyzm.
Super.
No, trzeba jeszcze dołożyć, że mówimy o tym serialu w sąsiedztwie Dnia Niepodległości, czy z tej okazji.
No właśnie, nie wiem, 72.
Czy coś się zaspoilerowałem?
Dzień, nie, bardzo dobrze. Miałam właśnie przejść do tego tematu. 72. rocznica odzyskania niepodległości, czy.
No odzyskania, odzyskania. Dobrze, tak. No, od niepodległości.
Wywalczenia,
tak.
Tylko wywalczenie, tam Izraela. Nic się nie odzyska.
Ale w tym sensie, że.
Co świętujecie, Iwan, w dniu dzisiejszym?
No niepodległość. Przede wszystkim to był ten czas też, kiedy ogłosili państwo izraelskie, bo do tej pory go tam nie było, bo było zniszczone, nie istniało po prostu. To raz. Drugi też oczywiście ta wojna o niepodległość, kiedy całe te państwa arabskie, zarówno jak i Palestyńczycy, te Arabowie, którzy żyli na terenie Izraela, zaatakowali Izrael i to skulminowało w tej wojnie. Ale tak naprawdę walka o niepodległość trwała jeszcze wielu wcześniej, przedtem, już po końcu pierwszej wojny światowej, w 1920 roku, co też przypada na tym roku rocznica, stoletnia rocznica San Remo, do porozumienia San Remo, gdzie zostało ogłoszone, że powinno powstać to państwo. Właśnie chyba już wtedy mówili, że o Izraelu, z tego co pamiętam. Byli jeszcze równolegle jakieś tam inne rozważania, ale jakby docelowo to miało być w Izraelu. I to tak naprawdę z punktu widzenia prawnego to był wstęp do tych następnych porozumień, do deklaracji Balfour i tych wszystkich innych porozumień, więc jest taki świetny filmik, zdaje się, z Prager University, który wyjaśnia, że państwo izraelskie to jest jedyne państwo, które powstało tip-top z prawem międzynarodowym. Mm-hmm. Nie było innego państwa, które powstało właśnie zgodnie z tymi obecnymi w tych czasach prawem narodowym i tam sukcesywne, które pojawiało się.
A jednocześnie jest nazwane dyskryminowanym państwem przez
ONZ, jest nielegalne, że tam
ONZ
okupacje
właśnie
i tak dalej, tak.
Przez organizacje międzynarodowe.
Jest większość prawników, większość założycieli państwa Izrael, to byli nie generałowie, a prawnicy. A często, nawet powiedziałem, w większości przypadków założycielami państw są generałowie, bo to wygrywa się wojna, generałowie to najpierw w tej, później są wybory i wybierane są politykami, a w Izraelu to właśnie byli prawnicy, którzy za to...
Tym bardziej smuci, że właśnie, tak jak mówiliśmy, ONZ, kolejne rezolucje antyizraelskie, antysemickie.
Przy okazji tego Dnia Niepodległości warto przypomnieć czy zadać pytanie, dlaczego chrześcijanie tak bardzo interesują się Izraelem, dlaczego tak kibicują Izraelowi, dlaczego mówią tak dużo o Izraelu. No, zobaczcie Państwo, dzisiaj spora część chrześcijan tam opowiada o jakichś takich znakach apokaliptycznych reptalian, czyli że będzie smażenie mózgu na mikrofalówce w postaci 5G, no już sobie z tego dworuję, ale to naprawdę trochę mi wstyd za chrześcijan, którzy takie kucypały opowiadają, albo że im krzyknął jakiegoś tam chipa przez szczepionkę, nie? Kiedy znamie bestii, to nie jest znamie COVID, czyli czy znamie NIP-u, czy PESEL-u, tylko to jest znamie bestii, czyli ktoś dobrowolnie wchodzi w poddaństwo antychrystowi. To będzie znaczył ten znak, a oni straszą ludzi, że przez szczepionkę ich do antychrysta wpuszczą. No, ale dobra, to tego. A tu mamy do czynienia ze znakiem tak spektakularnym wypełnienia proroctw biblijnych, bo przypominam, że państwo Izrael istniało na tym terenie tysiące lat wcześniej. Potem w wyniku nieposłuszeństwa Bogu najpierw było karane przez Boga wielokrotnie, uprowadzane do niewoli, powroty i tak dalej, aż przyszedł Chrystus, nie rozpoznali Chrystusa, odrzucili Chrystusa jako naród. Część Żydów poszła za Chrystusem przecież i Matka Boska, no i wszyscy apostołowie, to panie wszystko Żydzi. No. Pierwsi chrześcijanie byli Żydami, to oczywiście.
To może być szok dla niektórych.
Dla niektórych, dlatego tak sobie trochę lekko ironicznie to mówię, ale no takie są fakty opisane w Biblii. I to państwo przestało istnieć na prawie 2000 lat, tam 1900 powiedzmy w przybliżeniu, nie? I chrześcijanie, odczytując proroctwa Starego Testamentu, a także Nowego Testamentu, Księgę Apokalipsy, znowu, jeśli czytamy Księgę Apokalipsy, widzimy państwo Izrael w nowożytnych czasach. No to chrześcijanie mówili, czekamy na powstanie państwa Izrael. To powinno się wydarzyć, jeśli dobrze odczytujemy Biblię, zarówno Stary, jak i Nowy Testament. No i mamy koniec II wojny światowej i mamy powstanie państwa Izrael. To jest znak czasów, to jest bardzo ważny znak eschatologiczny dla chrześcijan. Biblia precyzuje, że Izrael, można powiedzieć, odrodzi się w dwóch etapach. Pierwszy etap to jest etap polityczny, że Ezechiel widzi w tym proroctwie, że kości z całego świata zostają z powrotem zebrane, obrastają ciałem, ale mówi, Boże, ależ to tylko mięśniak, nie ma
ducha.
Mówi, poczekaj, zaraz tchnę ducha. Dlatego tak bardzo kibicujemy Żydom, którzy się nawracają. Bo to jest właśnie to tchnięcie ducha w ten naród. Oczywiście na razie to jest tylko zaczątek. To jest jakaś taka, wiecie, drobina, zapowiedź, preludium. Ale właśnie to Biblia zapowiada. List do Rzymian także, że na końcu czasów nawrócą się do Jezusa wszyscy Żydzi. Na to
czekamy. Przypominam, dlatego jest tak dużo Biblii w tym, co mówi nasz gość, bo jest pastorem chrześcijańskim. To takie wyjaśnienie.
Nowych widzów wprowadzasz. Nie, no codziennie tu orkę odprawiamy.
A Iwan Belostenko jest właśnie nawróconym do Jezusa Żydem. Jakbyś, Iwan, mógł tak w skrócie powiedzieć swoje świadectwo na takiej zasadzie, co cię tak finalnie przekonało, że no, ty będąc Żydem powinieneś nawrócić się do tego chrześcijańskiego Jezusa?
Słowo Boże przekonało. Usłyszałem oczywiście od Iść Pod Prąd, od Pawła, też z innych źródeł, ale jak zacząłem czytać, to mnie przekonało, a później jak zacząłem czytać i wprowadzać życie, to zobaczyłem, że to działa i moje życie zmieniło się. Nie miałem tak naprawdę sensu życia, wszedłem tak nie wiadomo w jakim kierunku i potem jak zacząłem czytać Słowo Boże i zacząłem to wprowadzać życie, to właśnie moje życie zmieniło się i wtedy wiedziałem, że to działa i działa nadal i codziennie zaskakuje i widać ten wzrost i też widać, jak czasami jak człowiek przestaje skupić się na Słowem Bożym, to też przestaje działać, więc to mnie najbardziej przekonało. Skutek nawrócenia i właśnie wynik tego, że poszedłem za Jezusem. Przez wiarę poszedłem, nie wiedziałem, co się stanie, ale stało się wszystko, co Jezus zapowiada i nawet więcej, więc może w Dniu Niepodległości życzę Izraelczykom, żeby wrócili do ojcowych tradycji w dawnych, dawnych czasów, bo tak jak mówiliśmy.
Czyli do wiary Abrahama.
Tak, w tym bo Abraham mówiłem, też przez wiarę...
Jest ojcem wiary, dokładnie. Tak,
bo złożył Izaka w ofierze i to jest też takie preludium do tego, co Bóg zrobił dla nas wszystkich, że swojego jednorodzonego syna też złożył w ofierze. Abraham to robił w słusznej sprawie, bo to było posłuszeństwo Bogu, a Bóg to zrobił jako ofiara miłości dla wszystkich, dla morderców, dla najgorszych zbrodniarzy, żeby mieli szansę nawrócić się i to jest po prostu taki rodzaj miłości, który ludzki rozum nie jest w stanie ogarnąć.
I drodzy Państwo, nie tylko Żydzi się nawracają, ale także Arabowie się nawracają w Izraelu i nie tylko.
Tak, ten syn Hamasu, którego wspomnieliśmy, on właśnie nawrócił się w końcu i został chrześcijaninem. Uciekł do Stanów Zjednoczonych. To też jest piękna historia, bo ten jego prowadzący, nie oficer prowadzący, ale ten którego operator, czy jak to nazwać, z wywiadu, to on właśnie był ten, który stał się za nim i to jest piękny przykład. Stał się za nim i obronił, powiedział, że on nie jest terrorystem. W końcu ten gość nawrócił się i teraz jest chrześcijaninem. Nawet głosi podobne rzeczy, co my też głosimy. Jest taki, nie jest apolityczny. A jeszcze też chciałem wspomnieć, bo mówiliśmy o Sanremo, o porozumieniu w Sanremo we Włoszech, który już 100 lat temu minęło. Zobaczcie, jak to jest dziwne, 100 lat temu, a coś, tutaj akurat mamy piękny taki banner, 100 lat temu, to jest...
My też wywalczyliśmy niepodległość, to jest akurat z 2018 roku na 100-letnią rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.
Bóg jakoś związał w tych ostatnich wiekach historię Polski i Izraela. Wcześniej praktycznie nie było żadnych związków, kontaktów, bardzo daleko, oddzielnie te nasze cywilizacje się rozwijały, ale od tego czasu, kiedy Polska stała się taką ziemią obiecaną dla wszystkich ludzi, którzy szukają wolności, to już mniej więcej 1000 lat temu zaczęliśmy takie ciągoty wolnościowe zdradzać i szanować poglądy innych, szanować religie innych, szanować ich zwyczaje, pozwalać im żyć po swojemu, ale jednocześnie przyjmować tych, którzy chcieli się troszczyć o dobro wspólne. Stąd jest Rzeczpospolita, to dobro wspólne właśnie mniej więcej oznacza. I od tego czasu historia Polaków i Żydów bardzo się zaczęła wiązać ze sobą, do tego stopnia, że w XVI wieku rabini żydowscy nazywali Polskę rajem dla Żydów.
Tak.
I mówili w taki sposób, że gdyby Bóg nie dał Żydom Polski, to byśmy nie przeżyli. W tych innych narodach zostalibyśmy wytępieni. Nie mielibyśmy nigdzie, gdzie się schować, gdzie się schronić.
Więcej na ten temat w filmie animowanym telewizji Idź Pod Prąd, Historia Polski i Izraela, której nie znasz, jest na naszym kanale na YouTube, a także na Facebooku. Widzicie, że od filmu Fauda przeszliśmy zarówno do polityki, ale także i do Boga. Tego Boga właśnie w serialu Fauda mi trochę brakuje. Tam nie ma praktycznie wątków wiary, wątków...
W dwójce chyba był taki moment, jak chyba właśnie
Doron zaczyna się modlić do swojego Boga.
Miał być rozstrzelany. Tak. Przez tych terrorystów, którzy go pojmali, i zaczyna się modlić, bo on uchodził za Araba, i zaczyna się modlić po żydowsku, po hebrajsku. Także ten moment jest, ale rzeczywiście te wątki za mało, po prostu nie są eksploatowane. Tak,
jest po prostu, można powiedzieć, taki trochę areligijny, chociaż oczywiście religia islamska, muzułmańska jest pokazana.
Często
jest pokazana.
Też i różnych
dość
rzeczy.
Dość sporo, ale z tej strony Izraela tutaj tego nie ma, także my, można powiedzieć, uzupełniamy ten obraz. Chciałam teraz Ciebie poprosić, Iwan, żebyś zapowiedział materiał filmowy, który teraz przed nami właśnie w tym temacie.
Mówiliśmy tu o Żydach, które też już od dawnych czasów, od Jezusa nawracają się do Jezusa i decydują poświęcić swoje życie Jezusowi. To właśnie zobaczymy materiał, który nagrali nasi bracia z Tree of Life Ministries z Izraela, to jest służba w Izraelu. I oni właśnie wyszli na ulicę, zrobili taką sondę o zakazanym wersecie z Izajasz 53. To jest werset, który mówi o Jezusie, opisuje jego przeznaczenie, męczenia. I zaczęli pytać, bo kiedyś używano ten werset do opisu Mesjasza i powszechnie był uznawany za opisem Mesjasza przez tych Żydów tradycyjnych, bo oni też oczekują na Mesjasza, tylko że oni mówią, że Jezus nie jest tym Mesjaszem. No i tam właśnie zobaczycie, jak ten werset jest przedstawiany i zobaczymy, czy Żydzi, tam różni są Żydzi, są i ortodoksyjni Żydzi, i też tacy z myckami, czarnymi myckami, białymi myckami, to już nie będziemy wchodzić. To tam...
Rozumiem, że to są jakieś kody, tam, się rozpoznajecie różny, po tym, tak, kolorze
różny, myczek. Różne rodzaje, tu widzicie niewierzącą kobietę, taka starsza pani też z okularami, taka właśnie z europejskiego pochodzenia, więc różne rodzaje Żydów i większość z nich nie rozpoznaje, nie będziemy tam spoilerować, zapraszam na ten materiał, zobaczycie, co się stanie. I właśnie to świadczy o tym, że ta zasłona nadal jest przed oczami tego narodu i szukają, tak wszyscy chcą tego, ale właśnie tak,
to popatrz, po omacku. To popatrz, i to z Żydami mamy wspólne, bo na większości narodu polskiego na razie zasłona też leży, jeśli chodzi o rozpoznanie prawdziwego Jezusa Chrystusa i zbawienia za darmo, nie zachodzenie do kościoła czy uczestnictwo w sakramentach, ale dzięki temu, że Jezus już zapłacił full 2000 lat temu na krzyżu Golgoty, zapłacił za wszystkie twoje grzechy. Wystarczy, że zawołasz: Jezus, baw mnie. I to zostanie przez Niego zastosowane do ciebie.
Ta sama ekipa też zrobiła te dwie inne sądy. Największy żydowski przywódca i tam też druga część tego.
One są na naszym kanale.
Są na naszym kanale, bardzo popularne.
Polecamy serdecznie.
Czyli 922 osoby w tym miesiącu już nas wsparły. No, brakuje jeszcze 78.
To dzisiaj jest praktycznie ostatni dzień, żebyśmy tą passę już 16 miesięcy
15, a 16. Walczymy o 16 miesiąc.
1000 gitar nam gra, tę akcję rozpoczął pastor Chojecki. Chodzi o liczbę wpłat. Zawsze jest ponad 1000 wpłat w miesiącu. Idź pod prąd.pl/wsparcie. A jeszcze kilka waszych pytań odnośnie 13. Marek Troszczyński. Czy próbowaliście zrobić wywiad dla Idź pod prąd z panem Macierewiczem?
Tak, była taka próba, wydaje mi się, gdzieś około 3 lat temu. No tak, wyślizgali się z tego.
Ja również pisałam, myślę, że z 2 lata temu, albo niecałe 2 lata temu, do ministra Antoniego Macierewicza, także kontakt z naszej strony był.
Kilkukrotnie próbowaliśmy, oni jakoś tak grzecznie odpowiadali, że dziękują za wsparcie, tu, ale chyba to, że nie jesteśmy katolikami, no, uniemożliwiało z ich strony przyjęcie zaproszenia do naszej telewizji.
Przypomnę, że kilka wywiadów z ministrem Macierewiczem przeprowadziliśmy kiedyś, jeszcze przed nadawaniem na żywo. Piotr Żmuda, według mnie pan Antoni w tym momencie wypowiedział te słowa, ponieważ idą wybory. Skoro tak krytykuje komunistyczne Chiny, to czemu nie poparł petycji środowiska Idź pod prąd do prezydenta Trumpa? Petycji, przypomnę, o pociągnięcie komunistycznych Chin do odpowiedzialności za koronawirusa.
Ale i bez tego poparcia, z Bożym błogosławieństwem, z waszą wielką pomocą, zebraliśmy w 3 tygodnie 100 tysięcy podpisów. Dzisiaj prezydent Trump jeszcze nie odpowiedział formalnie na tę petycję, ale prawie każdego dnia mówi o winie chińskich komunistów i o potrzebie pociągnięcia ich do odpowiedzialności. A nasi widzowie, jak widzicie, bardzo łatwo stestowali pana ministra Macierewicza.
Grażyna Zielińska, czy PiS wprowadzi stan wyjątkowy, zamknie granice na zachód i wyłączy internet, czy pójdą na współpracę z Chinami? Policję już przecież w Chinach wyszkolili.
No myślę, że do tego scenariusza to raczej cała Unia Europejska będzie dążyć, do takiego państwa policyjnego na wzór komunistycznych Chin. Tu samo Prawo i Sprawiedliwość tego raczej nie zrobi, choć mówię, w tym obozie szaleństwa, bo tak oceniam ich działanie od około 2 lat, to jest jakieś jedno wielkie szaleństwo, między innymi te wojny z Żydami, przecież, które robią z Izraelem dokładnie, to właśnie władza Prawa i Sprawiedliwości, Patryk Jaki, minister Ziobro, to oni rozpoczynają, rozkręcają te wojny. Później reszta posłów, między innymi Terlecki, mówił: byliśmy jak dzieci we mgle, no nie wiedzieliśmy, kto nam tę wojnę, tam chodziło o IPN wtedy. Także to jest...
samego Morawieckiego.
Tak, to jest rzeczywiście jakiś dom wariatów.
Nie?
Myślę, że ten brak takiego duchowego elementu w tym rządzie, duchowego w tym sensie biblijnym, nie katolickim, bo tam katolik, co każdy, to lepszy, nie, ale brak komponentu biblijnego w tym rządzie powoduje, że to jest rząd szaleńców, którego szaleństwo no, coraz bardziej się objawia, ale myślę, że do tego się nie posunął.
Jonatan Wysocki, szanowni państwo, pytanie. Możliwości obowiązkowych szczepionek, przecież to odbieranie wolności i prawdopodobnie narażanie ludzi, chociażby na inwigilację. Czemu Trump jest przeciwny WHO i szczepionce?
Bardzo szeroki temat. Wiele programów, już myślę, przynajmniej ze 3 albo 4, to były stricte na temat szczepionek. W programie Ruchu 11 listopada też jest specjalny punkt na ten temat, że my jesteśmy za tym, żeby to rodzice decydowali. No i tutaj nasz pogląd się nie zmienił. W przypadku osób dorosłych tu się pojawia pewien problem w kontekście epidemii. I tu lekarze pokazują, że w pewnych sytuacjach brak szczepionki to jest rozprzestrzenianie się dalej danego wirusa. Nie? Tutaj myślę, że zapytamy kiedyś jeszcze więcej ekspertów właśnie z dziedziny epidemiologii, medycyny, żeby zrobić jakąś taką dyskusję, nie ulegać takim psychozom, że tu zobacz, wszelkie szczepionki są złe, bo trzeba jasno powiedzieć, wiele szczepionek uratowało miliony istnień ludzkich i tak nie można, myślę, w tym takim szale antyszczepionkowym
rzeczywiście polecamy
przesadzać.
Między innymi programy z dr Małgorzatą Kubicką, lekarzem medycyny.
No i mieliśmy też, zapraszaliśmy tutaj z tych ruchów antyszczepionkowych kilkukrotnie ludzi.
Dyskusja na bardzo wysokim poziomie. Słuchajcie, jeszcze informacja odnośnie konferencji kreacjonistycznej, którą organizujemy już w ten czwartek, 30 kwietnia, z Erikiem Hovindem z Creation Today, ekspert ze Stanów Zjednoczonych. To jest konferencja online. Zgłoszenia przyjmujemy na adres zjazd.chrześcijan@idpodprąd.pl. Koszt 20 zł. Liczba miejsc jest ograniczona. Informacja, jeżeli ktoś nie ma funduszy, to prosimy również, żeby napisać na mail z zaznaczeniem właśnie tego faktu również.
Mamy widza z Finlandii, który dla 3 osób już sfinansował opłatę, także jeśli ktoś się wstrzymywał z zapisaniem, bo nawet tej stosunkowo niewielkiej opłaty, ale rozumiemy, że taka sytuacja może być, nie ma, proszę o zgłoszenie na ten wymieniony adres, ale uwaga, po zgłoszeniu, dopiero jeśli ktoś wpłaca, dopiero po zgłoszeniu, jeśli otrzymacie pozytywną decyzję, że przyjmujemy was na konferencję, dopiero wtedy wpłacajcie i powinniście dostać też maila z informacjami, w jaki sposób będzie realizowane uczestnictwo w tej konferencji. Jeśli nie dostaliście takiego maila, dopominajcie się, bo niekiedy poczta elektroniczna zawodzi. Zresztą poczta fizyczna też może zawieść tymi 30 milionami.
Szczegóły na Facebooku Idź Pod Prąd. Serdecznie zapraszamy. Naprawdę zgłaszajcie się, ale jak najlepiej, jak najwcześniej. I Piotr Żmuda na koniec. Komuniści mają swoje wojska informacyjne, a Polska ma w internecie. I nie tylko żołnierze. Idź Pod Prąd. Przewagi liczebnej nie mamy, ale przewagą duchową bijemy rywali na głowę. Dziękujemy serdecznie za ten komentarz.
Wielu ludzi ogłaszało naszą śmierć czy koniec naszej działalności, a tu patrz, żyjemy dzięki Bogu i nadajemy.
Nadajemy
dnia.
Na koniec, tak jak mówiliśmy, zakazany rozdział, czyli taka errata do serialu Fauda, który bardzo serdecznie wam polecamy. Jest na Netflixie. 12 odcinków zapierających dech, ale tym, którzy nie oglądali, to polecamy od pierwszego sezonu.
Jutro zapraszamy na 13, na nasz główny program na żywo. Zapowiedziała się w gościnie nasza korespondentka z Tajwanu, pani Hania Shen. Będziemy też na pewno dalej poruszać wątek czeski, bo właśnie nasi bracia Czesi są teraz w dużej potrzebie, bo Chiny i Rosja wzięły sobie ich na celownik. Jednego polityka już prawdopodobnie zamordowali. Będziemy o tym mówić jutro. A dwóch następnych znalazło się na czarnej liście Putina. Wysłał już tam swojego mordercę z trucizną.
Więcej na stronie idźpodprąd.pl, a także jutro o 13. Dziękuję ci za te informacje. Z nami był pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Idź Pod Prąd. Dziękuję ci serdecznie.
Dziękuję tobie, państwu.
A także redaktor Iwan Belosenko, nasz izraelski korespondent. Dziękujemy serdecznie.
Dziękuję również. Dziękuję
i
państwu.
Do zobaczenia. 20:30. Którędy?
Do nieba. Tym razem
kobiety
na temat rzucą się.
Ojca Szóstaka. Czy księdza?
Księdza
Szóstaka.
Księdza będzie bezpieczniej.
Dziękujemy. Bez podtekstów, ale bardzo ciekawy program na temat języka. ojca Szostaka.
O, nie tylko języka, ale i przeróżnych sztuczek szarlatańskich.
Do zobaczenia.
Zakazany rozdział w hebrajskiej Biblii. Co zostało przed nami ukryte? Jest rozdział w tej księdze, który czytano w synagogach jako część haftary, ale potem rabini zdecydowali się wyłączyć go z haftary. Dziś uważany jest on za rozdział zakazany. Czy kiedykolwiek o nim słyszałeś? Nie, nie słyszałem. Czy chce pani zobaczyć, co kryje się w tym rozdziale? Masz go przy sobie? Mam go tu, w Tanachu. Chciałbym dowiedzieć się jak najwięcej. Dlatego właśnie rozpoczęliśmy ten program, ponieważ większość Żydów nigdy nie czytała tego rozdziału, bo nie czyta się go więcej w synagogach. Rozdział 53 Księgi Izajasza jest bardzo ważnym proroctwem o Mesjaszu. 1700 lat po tym, jak Izajasz go spisał, niemal wszyscy rabini i uczeni wierzyli, że ten rozdział mówi o Mesjaszu. W Talmudzie, w Sanhedrynie 98, Jalkut Shimoni, Zohar, Rambam i inni wierzyli w to, że ten rozdział mówi o Mesjaszu. A teraz najlepsza część. Przeczytamy kilka wersetów tego rozdziału, a potem zobaczymy, co on nam mówi. Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi, mąż boleści, doświadczony w cierpieniu jak ten, przed którym zakrywa się twarz, wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na niego. Tutaj mowa jest o Mesjaszu. To naprawdę mocne słowa. Będzie człowiekiem, który wzgardzony był i opuszczony przez społeczeństwo. Nasi ludzie byli przekonani, że był złym człowiekiem. Nie wiem dlaczego. Nie zaakceptowali go. Został odrzucony. Nie przypuszczaliśmy, że on był Mesjaszem. Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. A my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony. Wziął na siebie całe cierpienie, cały ból i wszystkie nasze choroby. I pomimo to oni go odrzucili. Uczynił nam dobro, a my odpłaciliśmy mu złem. Cierpiał przez nas, praktycznie przez nasze winy on cierpiał. Oddał siebie za nas, cierpiał za nas, wziął na siebie nasze choroby i nasz grzech. Z więzienia i sądu zabrano go, a któż o jego losie pomyślał? Wyrwano go bowiem z krainy żyjących, za występek mojego ludu śmiertelnie został zraniony. Grób mu wyznaczono między bezbożnymi i w śmierci swej był na równi z bogaczem, chociaż nikomu nie wyrządził krzywdy i w jego ustach kłamstwo nie postało. W wersecie 12 czytamy, ofiarował na śmierć swoją duszę. Jaki był koniec jego cierpienia? Umarł. Umarł. Umrze z bogaczami. Super, też tak chcę. Zasadniczo oskarżyli go o rzeczy, których nie popełnił i został za nie ukarany. Ciekawe. Umarł, ale nie była to godna śmierć. Przede wszystkim, czy słyszałeś, że Mesjaszowi przytrafią się te wszystkie rzeczy? Nie. Nie, nie słyszałam o tym. Ten opis Mesjasza jest nie tylko w tych wersetach, ale także w księdze Zachariasza, Daniela i innych. I starożytni rabini rozumieli, że Mesjasz musi cierpieć. Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy. Każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Rozumiem, według tych wersetów on weźmie nasze choroby i grzech i nas uleczy. W zasadzie to on zostanie ukarany. Weźmie na siebie wszystkie... Okej. Bierze wszystkie nasze winy, nasze cierpienia, wszystko przez co przeszliśmy. Wziął wszystko na siebie. Ta okrutna kara za wszystkie nasze grzechy, całe zło, jakie popełniliśmy, spadła na jednego człowieka. Każdy z nas musi zadać sobie pytanie, czy w moim życiu jest grzech? Czy kiedykolwiek coś ukradłeś, nawet coś małego, lub pobrałeś z internetu coś, co do ciebie nie należy? A kto tego nie zrobił? Czy kiedykolwiek skłamałeś? Tak, oczywiście, każdy kłamie.
Ja również to robiłem. Nie jestem niewinny. Czy kiedykolwiek pożądałeś? Tak. Zdecydowanie jestem wielkim grzesznikiem. Zgodnie z Tanachem, wszystkie nasze złe myśli i postawy, takie jak egoizm, duma i inne rzeczy, uważane są za grzech. Na przykład, jeśli mielibyśmy pokazać wszystkie twoje myśli na ekranie, a wszyscy, którzy cię znają, mieliby je zobaczyć, to czy zobaczyliby tylko dobre myśli, czy także złe? I te, i te. Po pierwsze, oczywiście zobaczylibyśmy także złe myśli. Każdy, nawet najbardziej prawy człowiek, ma złe myśli w głowie. Istnieją pewne myśli, które wypowiedziałam. Gdyby oni zniknęli, byłoby dobrze. Bóg jest absolutnie święty i czysty. On nie może przebywać w obecności grzechu. Więc nasz grzech oddziela nas od Niego. I koniec końców, zasługujemy na karę. Ezechiela 18:4 mówi, że kara, na jaką zasługujemy, to śmierć. To oznacza wieczne oddzielenie od Boga. Nie chcę tego. Dlatego, czy wiesz, że potrzebujesz przebaczenia i przebłagania za grzechy? Tak, na pewno. Ja również. Właściwie nie ma nikogo, kto go nie potrzebuje. Ale jest też dobra wiadomość, ponieważ Bóg jest nie tylko sędzią, jest także Ojcem, który nas kocha. Dlatego dał nam w Torze system ofiarniczy. Ofiara brała na siebie grzechy ludzi. Jest napisane, że składanie ofiar się skończy, a zamiast tego Bóg wyśle człowieka zwanego Mesjaszem, który weźmie na siebie wszystkie grzechy. Dokładnie. O tym właśnie przeczytaliśmy. W Tanachu Bóg dał nam konkretny opis Mesjasza, byśmy mogli go rozpoznać, byśmy go nie przegapili. Oczywiście ważne jest, byśmy wiedzieli, kim będzie ta osoba, bo bez niej nie ma ofiary i przebaczenia. To On weźmie nasze grzechy. Księga Daniela w rozdziale 9 mówi, że Mesjasz musiał przyjść przed zburzeniem drugiej świątyni. To miało miejsce w 70 roku naszej ery. Mesjasz musiał przyjść wcześniej, zgodnie z Tanachem. Rozdział 5 Księgi Michała mówi, że Mesjasz narodzi się w Betlejem. Także rozdział 53 Księgi Izajasza, który właśnie czytaliśmy, mówi, że nasz naród odrzuci go na początku i że on będzie cierpiał i umrze. W następnych wersetach napisane jest, że po tym jak umrze, zmartwychwstanie. Napisane jest też, że wielu pogan go przyjmie i pozna Boga Izraela z jego powodu. Więc na podstawie tych opisów z Tanachu, powiedz, czy jest ktoś w historii, kto pasuje do tych opisów. Nie wiem. Nie, nie znam nikogo takiego. A ty? Czy jest ktoś, kto wypełnił proroctwo? Nic nie przychodzi mi do głowy. Może teraz powiesz mi o nim, a ja powiem, ach, no tak, ale teraz nikt nie przychodzi mi do głowy. Jezus. Posłuchaj, nie wierzę w te rzeczy, ale w oparciu o te opisy i wszystko, co słyszałem, to tak, Jezus tu pasuje. Chociaż był wielkim człowiekiem, był uważany za niegodnego. I choć czynił dobro, oni przedstawiali go jako złego człowieka. Wierzę, że Jezus, który przyszedł przed zburzeniem drugiej świątyni, wypełnił te wszystkie proroctwa. Urodził się przed 70 rokiem naszej ery. Urodził się w Betlejem. Nasz naród odrzucił go, a on cierpiał i umarł, i zmartwychwstał. 500 Żydów widziało go żywego po tym, jak umarł, i pisali o tym. I oczywiście wielu pogan go przyjęło. Miliardy pogan. Mesjasz powiedział, wezmę na siebie wszystkie cierpienia i kary, na które zasługujesz. Wezmę to na siebie. Ale byśmy mogli otrzymać ten dar, trzeba zrobić to, co robili wtedy. Wyznać swoje grzechy, nawrócić się z nich, przyrzec, że więcej ich nie popełnisz, uwierzyć w Mesjasza i przekazać na Niego swoje grzechy. Tylko wtedy, gdy uwierzymy w Mesjasza i przyjmiemy Go do naszego życia, On weźmie na siebie nasze grzechy. Chyba nigdy nie słyszałem tego, co mówisz. Zawsze, kiedy rozmowa schodzi na Jezusa, pojawia się taka blokada. Ludzie nie chcą nawet o Nim myśleć. Nie chcą otworzyć swoich umysłów. Nie chcą o tym choć trochę pomyśleć. Ludzie patrzą na Niego, tak jak mówi ten werset. Odrzucili Go. Czyżbyśmy przegapili przyjście Mesjasza? Ponad 500 000 Żydów poznało naszego Mesjasza. On radykalnie zmienił nasze życie.